Jak już wcześniej powiedziałem, dzisiaj dotykamy kwestii sądu ostatecznego, czyli zamykamy tym samym pewien cykl nauczania podstaw nauki o Chrystusie. Mówiliśmy o upamiętaniu i wierze w Boga. Mówiliśmy o chrztach, o chrzcie wodnym, o chrzcie Duchu Świętym, czy Duchem Świętym. Mówiliśmy o nakładaniu rąk, o zmartwychwstaniu i dzisiaj jest ta ostatnia nauka z cyklu podstaw nauki o Chrystusie, nauka o sądzie wiecznym, czy sądzie ostatecznym. I zanim pójdziemy dalej, to muszę się do czegoś przyznać, ponieważ dopóki nie zacząłem przygotowywać tego kazania, tego nauczania, to nie zdawałem sobie sprawy, dlaczego nauka o sądzie wiecznym została umieszczona w podstawach wiary o Jezusie Chrystusie. Nigdy nie zadałem sobie tego pytania. Oczywiście wiedziałem, tak, czy znałem naukę o sądzie wiecznym, wiedziałem, że będzie sąd ostateczny, pewnie każdy z nas to słyszał, ale nie wydawało mi się to aż tak istotne dla mojego chrześcijańskiego życia tu i teraz. Dla mnie to była część nauki, która jest związana z przyszłością, prawda, z czasami ostatecznymi, czyli to nauką, czy też eschatologią chrześcijańską. Może dlatego, że ta eschatologia, czy nauka o końcu, o czasach ostatecznych, no nie jest moim konikiem, to znaczy no nie jest moim ulubionym zagadnieniem, dlatego temat ten był zaniedbany. Myślałem, że ten temat nie jest za bardzo pomocny mi dzisiaj w moim chrześcijańskim życiu, ale jak się zagłębiłem w ten temat, w tą naukę, to zdałem sobie sprawę, jak bardzo się myliłem. Więc mam nadzieję, że dzisiaj no, będziemy zbudowani, zachęceni przez to, co będzie powiedziane na temat nauki o sądzie ostatecznym. Ale trzeba oczywiście zacząć od początku zawsze, czyli zacznijmy od tego, czego nauka o sądzie wiecznym nas uczy. Czego naucza nauka o sądzie wiecznym. I oczywiście dobrze jest zacząć od słowa, zawsze musimy wychodzić od słowa, ale ponieważ jest dużo słowa na ten temat, więc pozwoliłem sobie wybrać jeden fragment, który będzie takim fragmentem przewodnim do tego, o czym będziemy mówić, ponieważ no, w nim jakby są wypunktowane pewne rzeczy mówiące o sądzie ostatecznym. I ten fragment znajduje się w Dziejach Apostolskich w 17 rozdziale i są to wersety 30 i 31. Więc otwórzmy Księgę Dziejów Apostolskich, 17 rozdział, wersety 30 i 31. To jest strona 1192 w Biblii Warszawskiej. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy. Teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali. Gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. Może jeszcze raz przeczytam. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali. Gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. Jak powiedziałem, jest to jeden z wielu fragmentów, który mówi o sądzie ostatecznym. I wybrałem ten fragment, ponieważ ten fragment pokazuje 5 zasadniczych rzeczy, które potrzebujemy wiedzieć odnośnie sądu ostatecznego. Pierwsza rzecz jest taka, że ten fragment pokazuje nam duchowy stan człowieka. Bóg przez apostoła Pawła wzywa wszędzie wszystkich ludzi do upamiętania się. To znaczy, że jest źle. Jest bardzo źle. Bóg wzywa ludzi do zmiany życia, do zawrócenia z drogi, która prowadzi na zatracenie, wzywa zejścia z tej szerokiej drogi, która wiedzie na wieczne potępienie. Paweł w Rzymian 3,9 mówi, że zarówno Żydzi, jak i Grecy, wszyscy są pod panowaniem grzechu. Grzech jest uniwersalny. Grzech panuje w życiu każdego człowieka, który przychodzi na ten świat. Grzech rządzi człowiekiem. Grzech sprawia, że człowiek czyni to, co grzech mu każe. co grzech mu nakazuje. Człowiek jest z natury sługą grzechu, czyli czyni to, co jest przeciwne Bogu, czego Bóg nienawidzi i co Bóg każe. A to ma ogromne znaczenie, zważywszy na fakt, że Bóg będzie sądził świat. Czyli w kontekście sądu ostatecznego, jeżeli popatrzymy na siebie, wypadamy źle generalnie, jako ludzie, jako grzesznicy. Wypadamy bardzo źle. Jeżeli Bóg by nas wziął, znaczy nas, no jeżeli by dzisiaj generalnie Bóg odbył sąd, to wielu ludzi niestety, ale by było potępionych. Po drugie, ten fragment pokazuje, że Bóg wyznaczył dzień sądu ostatecznego. W Mateusza 24, w trzecim wersecie, może przeczytajmy. Będziemy sporo fragmentów mieć dzisiaj. Mateusza 24, rozdział, trzeci werset. Uczniowie pytają Pana Jezusa. Powiedz nam, kiedy to nastąpi i co będzie znakiem Twojego przyjścia i końca świata? I w 36 wersecie tego rozdziału Jezus mówi, nikt jednak nie wie, kiedy nadejdzie ten dzień i godzina, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec. I w wersecie 44 dodaje, Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie spodziewacie. Więc z jednej strony mamy jasno powiedziane, że Bóg już wyznaczył dzień sądu. To jest pewne, to się wydarzy. To będzie miało miejsce. Ale z drugiej strony nie jesteśmy w stanie powiedzieć, kiedy to będzie miało miejsce. Wiemy, że to będzie miało miejsce w przyszłości. Ale dokładnie kiedy nie jesteśmy w stanie powiedzieć, ponieważ ani aniołowie, ani nawet Syn, czyli Pan Jezus tego nie wie. Tylko Ojciec w niebie to wie. I kiedy przyjdzie ten moment, kiedy nadejdzie ten dzień sądu, to wszyscy będziemy wiedzieć, ponieważ Jezus Chrystus będzie widoczny dla każdego wtedy. Jezus Chrystus przyjdzie powtórnie. Ale co nam to jeszcze mówi? To mówi nam to, że oni, uczniowie się pytają, co będzie znakiem Twojego przyjścia? Jezus przyjdzie drugi raz na sąd, ale co będzie znakiem Twojego przyjścia i końca świata? To znaczy, że sąd ostateczny oznacza koniec świata. Co to znaczy? Oznacza to, że nastąpi koniec tego porządku, jaki znamy, który widzimy dzisiaj. Nastąpi nowy porządek. I w Księdze Dziejów, w Księdze Objawienia możemy czytać, jaki to będzie porządek. Będzie to nowa ziemia i nowe niebo. I zstąpi z nieba nowy Jeruzalem. I będzie to miejsce zamieszkania tych, którzy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa. Bóg będzie ich Bogiem, a oni będą Jego ludem. On otrze wszelką łzę. Nie będzie już grzechu, nie będzie śmierci, nie będzie cierpienia, nie będzie płaczu. Ale dla tych, którzy nie uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, jest przygotowane inne miejsce. Druga śmierć. Miejsce, jezioro ogniste, które jest przygotowane dla szatana i jego aniołów. I pójdzie tam i śmierć, i grzech, i każdy, który czynił grzech. Więc nastąpi koniec tego porządku, który znamy, który widzimy, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Nastanie nowy porządek. Porządek, gdzie nie będzie już grzechu, nie będzie cierpienia, nie będzie śmierci. Gdzie będzie oddzielenie sprawiedliwych od niesprawiedliwych, świętych od grzesznych. Po trzecie, ten fragment pokazuje, kogo Bóg będzie sądził. Apostoł Paweł, zwracając się do Ateńczyków, w tym fragmencie, który przeczytaliśmy, zwraca się do pogan, mówi im, że Bóg będzie sądził świat. To znaczy, że Bóg będzie sądził wszystkich ludzi. W Rzymian 14, 10 i 12 apostoł Paweł zwraca się do chrześcijan. I zobaczmy, co mówi chrześcijanom. Rzymian 14, 10 i 12. Ty zaś czemu osądzasz swego brata? Albo i ty czemu pogardzasz swoim bratem? Wszak wszyscy staniemy przed sądem Bożym. I 12 werset. Tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu. Więc zwraca się do wierzących w Rzymie i mówi im, że staną przed Bożym sądem, więc przed Bogiem staną zarówno wierzący, jak i niewierzący. I każdy odpowie za samego siebie. Hebrajczyków 9:27 mówi, i tak jak zostało postanowione w stosunku do ludzi, że raz umrą, a potem będzie sąd. Więc żaden człowiek nie będzie pominięty na sądzie. Bóg nie pominie nikogo. Każdy za samego siebie zda sprawę przed Bogiem. Bóg będzie sądził świat, każdego człowieka indywidualnie czy z osobna. Po czwarte, ten fragment pokazuje, że będzie to sprawiedliwy sąd. Apostoł Paweł mówi, że Bóg będzie sądził świat sprawiedliwie. I Piotr w pierwszym liście Piotra, w swoim liście 1:17, mówi nam o tym, że Bóg sądzi bez względu na osobę, każdego według jego uczynków. Przeczytajmy. Pierwszy list Piotra, 1:17. A jeśli wzywacie jako ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego. Bóg sądzi każdego bez względu na osobę, według jego uczynków. To znaczy Bóg osądzi życie każdego człowieka. To jak żyliśmy, to jak postępowaliśmy, co robiliśmy, będzie osądzone przez Boga. I Paweł w liście do Rzymian 2:7-11 mówi tak. Tym, którzy przez trwanie w dobrym uczynku dążą do chwały i czci i nieśmiertelności, da żywot wieczny. Tych zaś, którzy o uznanie dla siebie zabiegają i sprzeciwiają się prawdzie, a hołdują nieprawości, spotka gniew i pomsta. Tak, utrapienie i ucisk spadnie na duszę każdego człowieka, który popełnia złe, najprzód Żyda, potem i Greka, a chwała i cześć i pokój każdemu, który czyni dobrze, najpierw Żydowi, a potem i Grekowi, albowiem u Boga nie ma względu na osobę. Trwanie w dobrym uczynku musi być rozumiane w swoim kontekście. Bardzo często ludzie pozbawiają to stwierdzenie jego kontekstu i nadają swoją własną definicję tego, czym jest trwanie w dobrym uczynku. Żeby to właściwie zrozumieć, musimy wrócić do punktu pierwszego. Jaki był punkt pierwszy? Pamiętacie? Ten fragment pokazuje prawdziwy stan człowieka. Człowiek jest pod panowaniem grzechu. Jest sługą grzechu, w związku z tym to, co robi, to, co robi, wynika z grzechu, jest grzeszne. Więc jego uczynki w Bożych oczach są złe i wyłącznie złe. Dlatego apostoł Paweł mówi swoim słuchaczom o konieczności upamiętania się i wskazuje na konieczność żywej wiary w Pana Jezusa Chrystusa. Jeśli ktoś jest w Chrystusie, to już dłużej nie jest sługą grzechu. Jest sługą sprawiedliwości. Grzech nie panuje w życiu tej osoby. Należy do Chrystusa. I trwa w dobrym uczynku przez trwanie w Chrystusie. Przez Pana Jezusa Chrystusa taka osoba, która jest w Chrystusie, czyni to, co się Bogu podoba. Więc widzimy, że Bóg będzie karał nieposłuszeństwo i nagradzał posłuszeństwo. Więc jeśli jesteśmy pod panowaniem grzechu, to jak zostaniemy osądzeni? Mateusza 25:46 mówi, i odejdą ci na kaźń wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Bóg jest sprawiedliwy, w związku z tym jego sąd będzie sprawiedliwy. Boga nie można przekupić. Bóg nikogo nie faworyzuje. Dlatego razem z Tłumem Świętych w niebie możemy powiedzieć, prawdziwe i sprawiedliwe są sądy jego. Objawienie 19:2. I po piąte, czy może przypomnijmy sobie, co do tej pory powiedzieliśmy. Po pierwsze, pokazuje faktyczny czy prawdziwy stan człowieka, jego duchową kondycję. Po drugie, pokazuje, że Bóg wyznaczył dzień, kiedy będzie sądził. Po trzecie, pokazuje, że kogo Bóg będzie sądził. Po czwarte, pokazuje, że ten fragment pokazuje, że Bóg będzie sądził sprawiedliwie. I po piąte, ten fragment pokazuje, kto będzie sędzią. Apostoł Paweł mówi nam, że Bóg będzie sądził świat przez męża, którego ustanowił i potwierdził to, wzbudzając go z martwych. Więc nie ma wątpliwości, żadnej wątpliwości w tym fragmencie, że tą osobą jest nikt inny, jak tylko Jezus Chrystus. On będzie sędzią, który będzie sądził świat w imieniu Boga. I w Rzymian 2,16 przeczytajmy. Rzymian 2,16 apostoł Paweł mówi: będzie to w dniu, kiedy według Ewangelii mojej Bóg sądzić będzie ukryte sprawy ludzkie przez Jezusa Chrystusa. Apostoł Piotr wtóruje Pawłowi i mówi to samo o Jezusie. Dzieje apostolskie 10,42. Przykazał nam też, abyśmy ludowi głosili i składali świadectwo, że On jest ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych. Dlatego jest mowa o powtórnym przyjściu Jezusa. Jezus przyjdzie tak, jak odszedł, a Jego przyjście będzie przyjściem na sąd ostateczny, na którym każdy z nas stanie i każdy z nas zostanie osądzony i odbierze karę lub nagrodę, w zależności od tego, jak żyliśmy. Czy żyliśmy w posłuszeństwie Panu Jezusowi, czy nie. Więc pięć rzeczy, które te mówią o sądzie ostatecznym. Tak? Czyli jaki jest nasz duchowy stan? Jest z nami źle. Po drugie, że Bóg będzie sądził świat pewnego dnia, który tylko On zna. Bóg będzie sądził wszystkich, świat. Bóg będzie sądził sprawiedliwie i Bóg będzie sądził przez Pana Jezusa Chrystusa. Więc pytanie, z jakiego powodu ta nauka została umieszczona przez autora Listu do Hebrajczyków jako podstawa nauki o Chrystusie, jako element tej podstawy nauki o Chrystusie, jako element tego fundamentu nauki o Chrystusie. Dlaczego nauka o sądzie wiecznym jest nauką fundamentalną dla chrześcijan? Są dwa powody. Przynajmniej ja znalazłem dwa powody. Po pierwsze, Pan Jezus nauczał o sądzie ostatecznym. Ale powiedzieć nauczał to powiedzieć zbyt mało. Jeżeli przyjrzymy się na przykład Ewangelii Mateusza pod tym kątem, to znajdziemy różne przypowieści, podobieństwa, których używa Jezus, nauczając lud. W tych przypowieściach pojawia się temat sądu Bożego. Przykładem podobieństw jest podobieństwo o chwastach czy o dzierżawcach winnicy. Mateusz w swojej Ewangelii poświęca rozdziały 24 i 25 na to, co Jezus mówi odnośnie końca świata. Pan Jezus sam bezpośrednio mówi o sądzie i o tym, że będzie sądził wszystkich ludzi. Na przykład w Ewangelii Jana 5, 22-29. Przeczytajmy. Ewangelia Jana, 5 rozdział. Werset 22 do 29. Bo i Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał Synowi, aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który Go posłał. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa Mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do żywota. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, zbliża się godzina, owszem już nadeszła, kiedy umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, co usłyszą, żyć będą. Jak bowiem Ojciec ma żywot sam w sobie, tak dał i Synowi, by miał żywot sam w sobie. I dał mu władzę sądzenia, bo jest Synem Człowieczym. Nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos Jego i wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia, a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd. Patrząc na to, że Jezus naucza ludzi, ile naucza o grzechu, o piekle, o ogniu nieugaszonym, o robaku, ich, który nie umierał, zgrzytaniu zębami, o najciemniejszym lochu. To wszystko wskazuje na naukę o sądzie ostatecznym. To znaczy, że w jego nauczaniu, w nauczaniu Jezusa, może być to dziwne stwierdzenie dla wielu, ale w nauczaniu Jezusa jest pełno, jest mnóstwo sądu ostatecznego. Jest mnóstwo. Ponadto trzeba powiedzieć, że cała służba Jezusa była prowadzona w kontekście sądu ostatecznego. To znaczy nie tylko nauczanie, ale cierpienie, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, to wszystko było konieczne z powodu sądu ostatecznego. Przykładem tego jest Ewangelia Jana 3:16-18. Przeczytajmy. Ewangelia Jana 3:16-18. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Bóg posłał swojego Syna na świat, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął. Dlaczego miałby zginąć ktoś, kto w Niego nie wierzy? Tłem jest sąd ostateczny. I o tym mówi następny werset. Bóg nie posłał swojego Syna, aby sądził świata, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Jego przyjście, Jego dzieło w pewnym sensie już jest sądem. Ponieważ jeśli ktoś w Niego wierzy, to już... Jeśli ktoś w Niego nie wierzy, to już jest osądzony. To pokazuje, że tłem do wszystkiego, co Jezus robi, do Jego przyjścia, do Jego śmierci, zmartwychwstania, do tych cierpień, które musiał przejść, do tego odrzucenia, które musiał doświadczyć na krzyżu, jest nauka o sądzie ostatecznym. Jezus przyszedł po to, żeby nie zginął nikt, kto wierzy w Niego. Dlaczego miałby zginąć? Ponieważ Bóg będzie sądził każdego człowieka. Każdy odpowie za siebie, a jeżeli człowiek jest pod panowaniem grzechu, to jest automatycznie pod Bożym potępieniem. Nie zasługuje na nic innego, jak tylko na karę. Po drugie, nauka o sądzie ostatecznym jest częścią Ewangelii. Dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie. Tak? Może paradoks pewien. No jak taka zła wiadomość dla człowieka, że Bóg będzie sądził każdego, może być częścią dobrej nowiny. Ale tak jest. Apostoł Paweł w Rzymian 2:16, czytaliśmy ten fragment, napisał: będzie to w dniu, kiedy według mojej Ewangelii Bóg sądzić będzie ukryte sprawy ludzkie przez Jezusa Chrystusa. Moja Ewangelia mówi o sądzie. Nie wiem jak twoja, ale Ewangelia apostoła Pawła mówi o sądzie ostatecznym. Bóg będzie sądził wszystkich. Bóg będzie sądził ukryte sprawy ludzkie przez Jezusa Chrystusa. Częścią tej dobrej nowiny jest sąd ostateczny. Kiedy apostoł Paweł głosił Ewangelię w Atenach, głosił między innymi o sądzie ostatecznym. Bóg wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat. Kiedy Piotr przybył do Korneliusza, aby głosić tam Ewangelię, powiedział odnośnie Jezusa. Też czytaliśmy ten fragment, Dzieje 10:42. Przykazał nam też, abyśmy ludowi głosili i składali świadectwo, że On jest ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych. Więc ta nauka o sądzie, ona jest częścią dobrej nowiny. Jest jej zasadniczym elementem. I widzimy, że apostołowie głosili to, głosili sąd, żeby głosić Chrystusa. Bez tej nauki, bez nauki o sądzie ostatecznym nie ma dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie. Nauka o sądzie jest fundamentalna dla chrześcijan, ponieważ tylko w jej świetle, w jej kontekście możemy właściwie zrozumieć krzyż Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego ta nauka jest częścią Ewangelii, dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie i odpuszczeniu grzechów, jakie jest przez wiarę w Niego. Jezus jest Zbawicielem, jest ratunkiem dla zgubionego świata. Żeby to zrozumieć, potrzebujemy nauki o sądzie ostatecznym. Dlaczego jeszcze potrzebujemy nauki o sądzie wiecznym? Ponieważ ta nauka daje nam motywację do ewangelizacji. Piotr podczas swojego pierwszego kazania wzywał ludzi, wołając: ratujcie się z tego pokolenia przewrotnego. Bóg będzie sądził wszystkich ludzi, a że wszyscy są grzesznikami, to zasługują na potępienie. I w zasadzie są pod Bożym potępieniem, idą szeroką drogą, która wiedzie na wieczne zatracenie. Nie powinniśmy być obojętni. Nie możemy być obojętni. Jak ci ludzie, jak można ich uratować? Jak mogą być zbawieni? Tylko przez osobistą wiarę i żywą wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Wiedząc to, powinniśmy pragnąć zwiastować Chrystusa ukrzyżowanego, który jest mocą Bożą i mądrością, ponieważ tylko w Nim jest zbawienie, tylko On jest ratunkiem dla grzesznika. Ratunkiem przed potępieniem na sądzie ostatecznym. Jeżeli jesteś kierowcą, to jaka jest twoja reakcja, kiedy widzisz, jak jadący z naprzeciwka samochód mruga tobie długimi światłami? Wiesz, co niedaleko jest. Wiesz, co na ciebie czeka niedaleko. Stoi policja z fotoradarem albo z radarem, albo generalnie jest jakiś radar. A jak już to wiesz, to zwalniasz. Tak, bo nie chcesz mieć kary. Nie chcesz dostać mandatu, zwalniasz. Tak samo jest, kiedy mamy tą naukę ugruntowaną w naszej głowie, w naszych sercach, naukę o sądzie ostatecznym, kiedy wiemy, że Bóg osądzi każdego człowieka, osądzi nas, wtedy zwalniamy, w cudzysłowie. Wtedy dostosowujemy nasze życie do Bożych wymogów. Nauka o sądzie ostatecznym jest zachętą do sprawiedliwego życia. Do życia, które podoba się Bogu. Jest zachętą do wiary w Pana Jezusa Chrystusa, ponieważ życie w wierze w Syna Bożego jest tym, co się Bogu podoba. Nauka o sądzie wiecznym też przypomina nam, że jesteśmy odpowiedzialni za własne życie. Każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu. Nie będziemy odpowiadać za to, co robili nasi znajomi. Nie będziemy odpowiadać co robiła nasza rodzina czy przyjaciele. Każdy odpowie za samego siebie, co sam zrobił. To znaczy, że Chrystus, który jest sędzią żywych i umarłych, nie będzie nas porównywał z innymi. Tak jak my to często robimy, próbując się troszeczkę wybielić, też polepszyć swoje samopoczucie. I mówimy: ja nie jestem taki zły jak tamten czy jak tamta. Ze mną jeszcze źle, tak źle nie jest. Ja nie jestem aż takim grzesznikiem, jak ten czy tamten. Kiedy człowiek staje przed sądem, to na nic się zdają argumenty typu: są gorsi ode mnie. Co sędzia by powiedział na taki argument? Są gorsi ode mnie, nie muszę iść do więzienia, bo są gorsi ode mnie. To nie ma znaczenia. To nie ma znaczenia. Pytanie jest proste. Czy złamałeś prawo? Czy ty złamałeś prawo? Ty jesteś sądzony. Nie kto inny. Nie ten gorszy. Ty jesteś sądzony. Czy złamałeś prawo? Jeżeli złamałeś, to jesteś winny i zasługujesz na karę. To jacy są inni? Nie ma tu żadnego znaczenia. Ty popełniłeś zło i ty za nie zostaniesz ukarany. Ty jesteś odpowiedzialny za swoje życie. Nie sąsiad, nie rodzina, nie znajomi, ale ty sam. W końcu nauka o sądzie ostatecznym jest nam potrzebna, żeby przypomnieć nam, kim jesteśmy. Kim jesteśmy? Często zapominamy, kim jesteśmy. Jesteśmy stworzeniem Bożym, który zamieszkuje ziemię, którą stworzył Bóg i która do Niego należy. To Bóg ustanowił prawo, które nas obowiązuje, prawo Boże, którego przestrzegania od nas wymaga i z przestrzegania którego Bóg nas rozliczy. My się buntujemy i my chcemy sami dyktować warunki, my chcemy ustanawiać prawo, ale fakt jest taki, że jesteśmy tylko stworzeniem i nauka o sądzie wiecznym, o sądzie ostatecznym nam to przypomina. To Bóg jest Bogiem, a my jesteśmy tylko stworzeniem. On ustanowił prawo, które my jesteśmy zobligowani przestrzegać, a jeżeli nie przestrzegamy, to jesteśmy narażeni na karę. to Bóg jest ostatecznym autorytetem, nie my. Jego powinniśmy słuchać, Jemu powinniśmy być posłuszni. To wszystko nam pokazuje, jak ważna jest ta nauka. Pokazuje nam, że nauka o sądzie wiecznym jest nauką fundamentalną, jeśli chodzi o chrześcijaństwo. Każdy chrześcijanin powinien mieć dobry fundament. Każdy chrześcijanin musi mieć fundament Boży, jakim jest Chrystus. I na to składa się upamiętanie i wiara w Boga. Nauka o chrztach, o nakładaniu rąk, o zmartwychwstaniu, o sądzie wiecznym. Na koniec chciałbym przypomnieć jeszcze raz pewną myśl Tima Kellera, pastora z Nowego Jorku, którą powiedziałem przy okazji mówienia o nauce o zmartwychwstaniu. Tim Keller wyraził taką myśl. To, w co wierzymy odnośnie jutra, wpływa na to, jak żyjemy dzisiaj. Jeśli wierzymy w sąd ostateczny, jeśli wierzymy w naszą zgubę, że będziemy potępieni, jeżeli się nie upamiętamy, jeżeli w to naprawdę wierzymy, to co wtedy zrobimy? Będziemy szukać ratunku, będziemy szukać zbawienia, będziemy szukać Chrystusa. Ale jeśli nie wierzymy, możemy intelektualnie się zgadzać z tą nauką, ale jeśli nie wierzymy, to Chrystus będzie tylko zawsze dodatkiem, a nie istotą. Chrystus nie będzie czymś, kimś istotnym. On będzie tylko taką paprotką, która gdzieś stoi, która zmienia otoczenie, ale nie jest istotą. Chrystus nie będzie ci potrzebny do niczego. Jeżeli nie wierzysz w naukę o sądzie ostatecznym, jeżeli nie wierzysz, że Bóg osądzi ciebie i polegasz na tym, na swoich uczynkach, to będziesz zgubiony. Jeśli nie wierzysz, to nie działasz zgodnie ze swoją wiarą. Czy inaczej, działasz zgodnie ze swoją wiarą. Jeśli nie wierzysz, to nie robisz nic, żeby się uratować, żeby przyjść do Chrystusa po przebaczenie grzechów. A jeżeli wierzysz, że Bóg cię osądzi, to szukasz zbawienia w Chrystusie, szukasz ratunku. Czy jeżeli wierzymy, że Bóg będzie sądził każdego człowieka i uwierzyliśmy w Pana Jezusa Chrystusa jako naszego Zbawiciela, to czy jesteśmy gorliwi w ewangelizacji? Czy jesteśmy gorliwi w modlitwie o tych, którzy dzisiaj giną? A takich ludzi jest mnóstwo. Jak żyjesz dzisiaj? Czy szukasz ratunku w Chrystusie? Czy też może zaklinasz rzeczywistość i łudzisz się, że jesteś dobrym człowiekiem, dlatego nie potrzebujesz Jezusa? Dokąd twoje życie cię zaprowadzi? Do życia wiecznego czy na wieczną kaźń? Gdzie spędzisz wieczność? Amen.